Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady, u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, dziś o miłości małżonków, to oczywiście w kontekście przykazań, 10 przykazań i tym samym życia w Bogu, życia w Chrystusie. Miłość małżeńska stanowi specyficzny rodzaj miłości. W przysiędze małżeńskiej zawarte są słowa ślubuję Ci miłość, co oznacza w świetle, że miłość to służenie temu, kogo się kocha. Służyć, możemy powiedzieć, budzi wiele skojarzeń, ale ta służba to sprawa ważna. Służyć znaczy działać dla dobra tego, komu się służy. Zatem miłość małżeńska, czy na przykład miłość macierzyńska, oznacza działanie dla dobra dziecka. Gdybyśmy myśleli o miłości do ojczyzny, znaczy działanie dla dobra kraju. Natomiast miłość małżeńska, no oczywiście ona odnosi się do działania skierowanego na dobro współmałżonka. Miłość małżeńska jest wolą czynienia dobra współmałżonkowi, a wola to zdolność do narzucania sobie określonego postępowania. W tym przypadku postępowanie to ma być, to ma służyć dobru drugiej osoby. Często wbrew możemy powiedzieć nawet sobie, czy wbrew swojemu egoizmowi, wbrew jakimś stanom emocjonalnym czy uczuciowym, często i wbrew zmęczeniu. Dla małżonków chrześcijańskich istnieje chrześcijański styl miłości. Jest to oczywiście duch Ewangelii. To ten duch powinien przenikać całe ich myślenie, całe ich działania, więc i miłość małżeńską. Ranga miłości małżeńskiej niebywale wzrasta, gdy zauważymy, że więzi ich miłości staje się obrazem, znakiem przymierza łączącego Boga z Jego ludem. Te obrazy oczywiście wielokrotnie sobie przypominamy, doskonale powiemy, nawet je kojarzymy. Tajemnicą chrześcijańskiej miłości, miłości małżeńskiej, jest miłość Boża. Między miłością naturalną w małżeństwie, a miłością Bożą, tą nadprzyrodzoną, istnieje zasadnicza różnica. Pierwsza należy do porządku naturalnego i pochodzi z naturalnej zdolności kochania u człowieka. Druga należy do porządku nadprzyrodzonego. Przerasta całkowicie naturalne zdolności, jest darem Boga i polega na uczestnictwie człowieka w miłości samego Boga. Bóg chce, aby ludzie żyjąc w małżeństwie chrześcijańskim kochali się jednocześnie i miłością naturalną, i miłością Bożą. Z tym, że miłość Boża szanuje wszystkie istotne składniki tej miłości naturalnej, ma być jednak siłą dominującą w miłości małżeńskiej, przenikać sobą wszystkie jej przejawy, nadawać im właściwy kierunek, podnosić ją też na ten wyższy poziom. Wszystkie inne koncepcje miłości są poza lub poniżej tej koncepcji chrześcijańskiej. Dlatego istotnym problemem chrześcijańskiej miłości małżeńskiej jest zrozumienie, jak doniosłą rolę i miejsce spełnia w niej miłość Boża. To ona nas motywuje, to ona nadaje właściwy kierunek, nadaje właściwy sens i widzenie tej wspólnoty, jaką jest małżeństwo. Ta miłość w niczym nie umniejsza istoty wartości ludzkiej miłości. Przeciwnie, ona właśnie nadaje im najwyższą wartość. I jest to miłość bezinteresowna. U jej podstawy leży i życzliwość, poświęcenie dla kochanej osoby, bez jakiegoś oczekiwania czegokolwiek w zamian. To taka miłość uprzedzająca. Podczas gdy miłość ludzka bywa niekiedy egoistyczna. Miłość Boża jest zawsze ofiarna. Jest darem, jest ofiarowaniem siebie, jest poświęceniem się. Dalej, taka właśnie miłość jest wolą uświęcenia drugiego człowieka. Małżeńska miłość Boża pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Każe ona też troszczyć się przede wszystkim o najwyższe dobro kochanej osoby. O jej, nie tak, że mówimy tak górnolotnie, ale o jej piękno i duchowe, o wzrost życia w łasce i miłości. Miłości oczywiście myślimy Bożej. Ta miłość polega więc na szukaniu we wszystkim dobra osoby, którą kochamy, osoby ukochanej. Nie chodzi tylko o to, by współmałżonek stał się szczęśliwy w sensie ludzkim, lecz przede wszystkim, by stawał się lepszy, bardziej wierny, oddany Chrystusowi. Bardziej hojny też dla Pana Boga i zjednoczony z Nim przez wierną miłość. I ta wola uświęcania drugiego człowieka, pomoc w jego wzroście duchowym, powiemy, jest charakterystyczną cechą chrześcijańskiej miłości małżeńskiej, bo o takiej mówimy i tak ją chcemy rozumieć, pojmować. Miłość jest oczywiście nieustannie, powiemy, procesem, podlega rozwojowi, rozwija się. Kwestia koncepcji miłości. Tutaj właśnie nie chodzi o to, że skierowane jest to wszystko na mnie, ale myślimy o tej relacji do drugiego człowieka. Kościół katolicki kładzie duży nacisk na prawidłowe i zrozumiałe, czy zrozumienie realizacji miłości chrześcijańskiej małżonków. Miłość małżeńska najlepiej objawia się, czy objawia nam swoją prawidłową naturę, godność, dopiero wtedy, gdy rozważymy, że początek swój czerpie z Boga, który jest miłością i Ojcem, od którego bierze w swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Tak też uczą nas ojcowie Kościoła, tak też tak wygląda nauczanie Kościoła. Moglibyśmy sięgać do różnych dokumentów, chociażby przez ostatnich papieży proponowane spojrzenie, ale i też ta nauka, która dotyka tej rzeczywistości, o której mówimy, ta miłość przede wszystkim ludzka realizuje się na płaszczyźnie nie tylko zmysłowej, ale również duchowej. Miłość ta jest funkcją woli, dążeniem do trwania i wzrostu tej wspólnoty. Co więcej, jest miłością pełną, przejawiającą się w całkowitym i sprawiedliwym dzieleniu wszystkich radości, trudów, bez jakichś egoistycznych pobudek. Miłość pełna to miłość bezinteresowna, która nie oczekuje niczego w zamian. Miłość małżeńska jest wierna i wyłączna, to znaczy skierowana wzajemnie ku wybranym i złączonym w małżeństwie osobom do końca życia, bez względu na trudności, pokusy. Zarówno wierność, jak i wyłączność jest zasadniczą cechą miłości małżeńskiej, zgodną z naturą samego małżeństwa, samej tej wspólnoty. Jest wreszcie miłością płodną, dążącą poza wzajemną wspólnotą małżonków do przedłużania jej poprzez wzbudzanie nowego życia i wychowanie potomstwa. Takie elementy stanowiące istotną realizację tej miłości małżeńskiej to czucie miłości, czyny miłości, zjednoczenie serca, duszy, te wewnętrzne oznaki miłości. Te uczucia miłości to pewien sposób realizacji, którym małżonkowie przeżywają w stosunku do siebie. Powiemy jej wzajemna sympatia, jakieś upodobanie, stałe myślenie o drugim, radość płynąca z bycia razem. To całkowita wspólnota życia, przeżywanie tych samych cierpień, radości, obaw, nadziei, uczucie wzajemnego, głębokiego doceniania siebie, podziwu dla wartości, jakie dostrzega się, czy dostrzegło się właśnie w drugim człowieku. Uczucie szacunku dla drugiego, szacunku dla tego piękna, dobra, które się właśnie w nim dostrzegło. Absolutne wzajemne zaufanie. To głębokie przekonanie, że na drugiego można zawsze liczyć i na nim się oprzeć. Wzajemna wdzięczność. Może też nieraz, tak jak patrzymy, może patrzą małżonkowie na siebie, może tego też nieraz brakuje, pytanie, które ma rozpocząć. Tak? To zawsze miłość uprzedzająca. To głębokie wzajemne zrozumienie, a rozumienie drugiego człowieka to znać go, być dla niego podporą, nieść pomoc, kiedy on potrzebuje jej. Taka życzliwość autentyczna, życzenie dobra dla tej osoby, którą kochamy. Uczucie takiej wielkiej radości. Małżeństwo, które się kocha, jest radosne. A radość ta jest kryterium, znakiem siły miłości w małżeństwie. I co więcej, jeszcze ta odpowiedzialność za drugiego człowieka. Czyny miłości. Ta miłość małżeńska umacnia się przez czyny. Powiedzieliśmy o tym, że to taki istotny, zasadniczy składnik miłości. To służenie osobie, którą się kocha. Codziennie istnieje oczywiście wiele okazji, kiedy możemy świadczyć sobie czyny miłości. Dla małżonków chrześcijańskich to przede wszystkim pomaganie sobie w drodze do doskonałości, w szukaniu też i Królestwa Bożego we wzajemnym uświęceniu. Czyny miłości to również wzajemne podtrzymywanie się w chwilach trudnych, kiedy jakieś doświadczenia życiowe, może nieraz i jakieś pokusy, mogą grozić zniechęceniu, bądź być jakimś niebezpieczeństwem, nawet grzechu. Trzeba pamiętać, że wszystkie próby życia zniesione wspólnie umacniają miłość. Sytuacje konfliktowe, przecież takie się też mogą, czy zdarzają, niezależnie od przyczyn je powodujących, wymaga od obydwojga małżonków wielkoduszności, jakiejś wyrozumiałości, takiego wspólnej woli, tak, że my chcemy wyjść z tego, z tego jakiegoś zakrętu, z jakiegoś impasu w sytuacji konfliktowej. Kwestia przebaczenia, tak, to przecież najwyższa forma miłości. To niezwykle skuteczny środek. Nie, że robimy sobie łaskę albo machamy na siebie ręką, nie. Natychmiast tutaj widzimy, to daje wzrost miłości i też żywą radość. Trzeba pamiętać, że to służenie sobie, zdobywanie się na czyny miłości i może istnieć tylko wtedy, kiedy każdy z małżonków stara się o to. Nie, że jest mi już obojętne albo mi przeszło. Nie, małżonkowie nastawieni egoistycznie będą również w swoich czynach egoistyczni. Nawet nie będą myśleli o tym może, jak zaradzić tej trudności czy tej sytuacji, w której się skonfliktowali. Ta wspólnota serca, wspólnota duszy, to taka, powiemy, wielka cena. Faktem jest, że prawdziwa miłość wytwarza głęboką harmonię między małżonkami, takie głębokie zjednoczenie ich serc i dusz. W takim autentycznym, kochającym się małżeństwie chrześcijańskim uderzająca jest zgodność uczuć, myślenia, działań. Oczywiście to nie przychodzi tak od tak albo samo z siebie. Małżonkowie tacy żywią przekonanie, że patrzą, że idą w tym samym kierunku. Tak, nie patrzymy się w siebie, tylko patrzymy się właśnie, to życie jest ukierunkowane, jest celowe działanie. Dzielenie razem trosk, dzielenie się tym, co przeżywam, czy co przeżywają, co mają w sobie najlepszego. I to zjednoczenie serc jest dobrym najwyższym, takim, powiemy, skarbem miłości. Jest niezawodnie łaską Boga, z którą małżonkowie muszą czynnie współpracować. Można powiedzieć, że miarą miłości jest stopień tej wspólnoty serc, wspólnoty duszy, do jakiej małżonkowie doszli, czy dochodzą przez swoje wspólne życie. Te gesty miłości, o których też mówiliśmy, te wyraźne takie znaki, byłyby bardzo ubogimi, pozbawionymi wszelkiego znaczenia, bez miłości, która je ożywia. Byłoby błędem sądzić, że gesty miłości stanowią jedynie albo najważniejsze sposoby wyrażania miłości. Tam, gdzie brakuje takich podstawowych filarów, same gesty nie mają znaczenia. Dlatego wspomnieliśmy o tych uczuciach, które są we wspólnocie, uczucia miłości, czyny i ta wspólnota serca. Podobnie akty małżeńskie obok zadania przekazywania życia spełniają bardzo ważną, lecz nie najważniejszą rolę w wyrażaniu i podtrzymywaniu miłości. Nie można zaprzeczyć ani umniejszyć wagi aktów małżeńskich dla umocnienia miłości, ale nie można ich też traktować jako jedynego wyrazu miłości. Miłość małżeńska wymaga, by nieustannie wspierać i chronić męża czy żonę. Nieraz, powiemy, za cenę czy nieprzespanych nocy, nawet zdrowia. Jednak ten, kto naprawdę kocha, czyni to chętnie. Dla tych, którzy kochają, miłość do kochanej osoby jest nieskończenie ważniejsza od ceny, jaką przychodzi zapłacić. Nic tak bardzo nie weryfikuje też człowieka i jego dojrzałości, jak właśnie małżeństwo. Bycie blisko siebie, aż do tej najbardziej, czy do tych najbardziej intymnych form bliskości, trwanie przy małżonku w dobrej i złej doli, w zdrowiu, w chorobie, dobrobycie i biedzie, w radości, cierpieniu, to też, powiemy, niezawodny sprawdzian tych zasad moralnych, pewnej hierarchii wartości, prawości sumienia, silnych też i słabszych stron danej osoby. Postawa wobec męża czy żony odsłania zarówno nasze umiejętności, te pozytywne cechy, ale jest też, jak też, nasze trudności czy ograniczenia. W dniu ślubu małżonkowie przysięgają sobie miłość wyjątkową. przed Bogiem i ludźmi postanawiają, że odtąd będą dla siebie najważniejszymi osobami na tej ziemi. Że ani rodzice, ani rodzeństwo, ani dzieci, którym przekażą życie, ani najwspanialsi nawet przyjaciele nie będą dla nich ważniejsi niż małżonek. I że w tym względzie nic się nie zmieni aż do śmierci. Zawarcie sakramentalnego małżeństwa to uroczyste zobowiązanie się męża i żony do tego, że odtąd każdy z nich będzie stawać się kimś coraz bardziej podobnym do Boga. To zatem zobowiązanie do ofiarnej formy życia na wzór Jezusa, który przyszedł, aby służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Miłość małżeńska prowadzi do miłości rodzicielskiej. Tak, to nie jest tylko najsilniejszy rodzaj więzi miłości między kobietą a mężczyzną. To także, wspomnieliśmy, więź najbardziej płodna, gdyż umożliwia ona małżonkom dzielenie się ich wzajemną miłością z dziećmi, którymi Bóg ich obdarzy. W innych rodzajach więzi przekazywania życia potomstwu nie byłoby dzielenia się miłością, lecz nieodpowiedzialnością. Tutaj tym pierwszym bowiem sposobem okazywania miłości dzieciom jest wzajemna miłość rodziców. Tego też jak gdyby nie możemy pominąć, albo to nie może nam umknąć, że pierwszym sposobem okazywania miłości dzieciom jest wzajemna miłość rodziców, którzy chcą być ze sobą aż do śmierci. Dzieci czują się wtedy bezpiecznie, szczęśliwie i to tylko wtedy, gdy widzą, że mama i tata okazują sobie miłość, że się sobą nawzajem cieszą i że jedno nigdy nie opuści drugiego, bo kochają siebie tak bardzo, że tę wzajemną miłość ślubowali sobie publicznie i na piśmie. Odpowiedzialne przekazywanie życia potomstwu przez małżonków to zupełnie wyjątkowy sposób dzielenia się miłością. Małżonkowie, którzy stają się rodzicami, uczestniczą w stwórczej płodności samego Boga, naśladują Boga również w tym, że chronią miłością tych, których powołali do istnienia. Dzieci wzajemnie i wiernie kochających się rodziców mają, powiemy, taką maksymalną szansę na to, by w taką miłość uwierzyć i by do takiej miłości dorosnąć. Tutaj, powiemy, wzorce. No i ten klimat, za który odpowiedzialni są rodzice, najbardziej buduje to młode pokolenie. Im bardziej dojrzały jest człowiek, ten, który zawiera małżeństwo, tym większe realia i tym bardziej to rozumienie, że złożywszy nieodwołalną przysięgę miłości, każdego dnia jest się wezwany do tej czujności, by tej przysięgi nie złamać. Jedynie Bóg nie zawiedzie nas nigdy w swojej miłości, ale tutaj ten odpowiedzialny małżonek zdaje sobie sprawę z tego, że również po zawarciu ślubu nie staje się Bogiem. Jesteśmy słabi, tak grzeszni i ta miłość, ta wspólnota może być zagrożona, bo przecież różnego rodzaju trudności, te wewnętrzne i zewnętrzne, jakieś, powiemy, naciski, ta własna słabość, ale w tej sytuacji ważne jest to, by wcześniej rozpoznawać te znaki ewentualnych trudności, tego, co z czym musimy się zmierzyć i nad czym też musimy pracować. Ale oczywiście też nie chcemy mówić o kryzysie, czy o tym, co zagraża, ale o tym, co najważniejsze, co w jakiś sposób buduje, zachęca. Więc ta miłość małżeńska jest złożona, ponieważ jest jednocześnie i cielesna, i duchowa. Tak oznacza się nie tylko głębokim zjednoczeniem serc i dusz, ale nadto posiada cały zespół tych uczuć, dowodów, oznak miłości. I ta całość stanowi tą naturalną miłość małżeńską. Prawdziwa miłość małżeńska, małżeństwa chrześcijańskiego jest zawsze otwarta na Boga, na bliźniego, wciąż się rozwija i doskonali. Miłość małżeńska nie jest ani łatwa, ani taka już gotowa, że wszystko zapięte na ostatni guzik. Trzeba ją budować każdego dnia, wymaga, jak mówiliśmy sobie, wytrwałości, wysiłku, ofiar, tego całkowitego poświęcenia się dla dobra drugiego. Miłość małżeńska jest darem Boga. Jest ona możliwa wyłącznie z wysiłkami ludzkimi, tylko dzięki całej sumie tych niezliczonych łask Bożych i o te łaski małżonkowie powinni też Boga nieustannie prosić.